To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Już podczas studiów jako lewicowa aktywistka zaczęła walczyć o prawa kobiet, piętnować opresyjne wychowanie dzieci i nieludzkie metody wychowawcze w państwowych domach dziecka. Krytykowała władze pchające państwo do wyścigu zbrojeń, ale jej nazwisko kojarzy się dzisiaj niemal wyłącznie z napadami na banki i zamachami na polityków. Poznajmy postać Ulrike Meinhof. Jest 14 maja 1970 roku. Lewicowa, niezależna dziennikarka Ulrike Meinhof siedzi przy stole w czytelni niemieckiego Centrum Instytutu Kwestii Społecznych w Berlinie Zachodnim. Jest ładną, 36-letnią brunetką, ma dwie córki bliźniaczki. W dziennikarstwie trafiła już na sam szczyt. Studiowała historię i historię sztuki, psychologię, pedagogikę i germanistykę. W trakcie studiów zainteresowała się jednak polityką. Zaczęła działać w ruchu antyatomowym, pomagała w organizacji kongresu antyatomowego, założyła nawet studenckie czasopismo Das Argument. Sporo czytała i zaczęła działać w SDS, Socialistische Deutsche Studentenbund, przy budówce niemieckiej partii komunistycznej. Jej teksty w finansowanym przez komunistów piśmie Konkret zyskały ogromny rozgłos. Popiera rewolucję kubańską i dzieła Mao Tse-tunga. W redakcji poznaje swojego przyszłego męża, redaktora naczelnego Konkret, Klausa Rainera Rühla. Z miesiąca na miesiąc teksty Meinhof dotykają coraz poważniejszych problemów politycznych. Krytykuje politykę kanclerza Niemiec, Konrada Adenauera. Na kongresie studenckim w Berlinie żąda negocjacji w sprawie demilitaryzacji Berlina, zjednoczenia Niemiec i uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Walczy o usunięcie z Bundeswehry byłych oficerów Wehrmachtu. Wyraża w ten sposób opinię młodego pokolenia, któremu ciąży historia ostatniej wojny. Pokolenia, które nie może się pogodzić, że nazistowscy przywódcy obejmują wiele prominentnych stanowisk. I to właśnie doprowadza do procesu i paradoksalnie przynosi jej prawdziwą rozpoznawalność i popularność. Meinhof w artykule Hitler w tobie pisze, że tak jak jej pokolenie obecnie pyta o Hitlera, tak ono kiedyś będzie pytane o Straussa. Krytykuje w ten sposób forsowaną przez federalnego ministra obrony Franza Józefa Straussa politykę zbrojeń nuklearnych i przyzwolenie władz Niemiec na ekspansję Stanów Zjednoczonych. Sąd uznaje, że słowa Meinhof nie naruszają dóbr osobistych Straussa i mieszczą się w granicach wolności słowa i krytyki prasy. Strauss przegrywa z Kretesem, a Ulrike obejmuje na jakiś czas funkcję redaktora naczelnego Konkret. Rozstaje się z pismem dopiero, gdy po delegalizacji partii komunistycznej gazeta po cichu finansowana przez wschodnio-niemieckich komunistów, chcąc dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, na okładkach umieszcza fotografie nagich kobiet. Ale faktycznym powodem konfliktu jest krytyka zbrojeń NRD, która przebija się w tekstach Ulrike. Meinhof pisze teraz w ogólnokrajowej prasie. Jej teksty wykraczają poza politykę. Dotykają problemów społecznych, roli kobiet, nierówności socjalnej, sytuacji robotników. Szczególnie dużo uwagi poświęca wychowaniu i krytykuje karanie dzieci, co wciąż jest powszechnym środkiem wychowawczym. Za zgodą władz prowadzi badania w państwowych domach dziecka. W grudniu 1969 roku stacja radiowa Norddeutsche Rundfunk nadaje audycję Bunker Bunker, ukazującą życie dziewczynek w jednym z domów opieki. Dzieci używają żargonu, który przypomina język kryminalistów. Tytułowe słowo bunka odnosi się do kary izolatki, by nie nazwać tego karcerem. Program wywołuje ogromne poruszenie i zwraca uwagę na los dzieci w państwowych placówkach opiekuńczych. W wywiadzie dla stacji radiowej Freies Berlin jeden z berlińskich senatorów potwierdza ustalenia Meinhof. Seria jej publikacji doprowadzi w przyszłości do zamknięcia jednego z domów dla dziewcząt prowadzonego przez zakonnicę w klasztorze Breitenau. Póki co Meinhof na bazie zebranych materiałów pisze scenariusz filmu. Zdjęcia do filmu telewizyjnego Bambule rozpoczynają się w lutym 1970 roku. Tytuł to w żargonie dzieci bunt, który po nieudanej ucieczce wznieca jedna z wychowanek. Fabuła ukazuje również problem z brakiem akceptacji dla odmiennej orientacji seksualnej. Homoseksualizm jest piętnowany. Niestety dziennikarka nie może zaakceptować wizji reżysera Eberharda Eizenplica, który odrzuca zaproponowaną przez nią do głównej roli aktorkę Barbarę Morawiecz. Stacja nie zezwala również zagrać dziewczętom z domu dziecka, którym Meinhof obiecała już rolę. Wtedy odkrywa, że film, wykorzystując nośny temat, ma być tylko produktem do zarabiania pieniędzy. Wycofuje się z realizacji, uznając swój projekt za porażkę. Jednak nie wszystkie gazety doceniają pracę Ulrike Meinhof. Walka o prawa kobiet i dzieci, kampanie antyzbrojeniowe, a szczególnie lewicowe poglądy są krytykowane przez publicystów piszących dla koncernu prasowego Axel Springer. Teraz na zlecenie wydawcy Klausa Wagenbacha Ulrike ma napisać książkę o działaniach grupy sztafelberskiej, która doprowadziła do buntu w kilku państwowych placówkach opiekuńczych we Frankfurcie. Powodem były opresyjne metody wychowawcze, przemoc, kary fizyczne, wykorzystywanie seksualne i warunki bytowe. W trakcie tej akcji Meinhof poznała grupę aktywistów z SDS, Andreasa Badera, Gudrun Enslin, Astrid Prol i jej brata Torvalda. Wykorzystując mieszkanie socjalne przydzielone przez władze, pomagali nastolatkom uciekającym z domów dziecka. Spotkanie z Andreasem Baderem to jednak tylko przykrywka. Bader i jego partnerka Gudrun Enslin przez 2 miesiące ukrywali się w mieszkaniu Ulrike Meinhof. Jeszcze zanim założyli pomagającą nastolatkom grupę Staffelberg, w kwietniu 1968 roku, chcąc zaprotestować przeciw wojnie w Wietnamie, rosnącemu konsumpcjonizmowi i kapitalistycznym zasadom rynku, podłożyli 2 bomby zapalające w domach towarowych Kaufhof i Schneider we Frankfurcie. Inspiracją był dla nich pożar w domu towarowym La Innovation w Brukseli, w którym zginęło 251 osób. Ogień podłożyli lewicowi aktywiści w dniu promocji produktów amerykańskich. Ładunki zapalające podłożone we Frankfurcie eksplodowały w nocy i na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty wyniosły niemal 300 tysięcy marek zachodnich. Protest był mimo wszystko nieskuteczny, bo właściciele napiętnowanych świątyń handlu otrzymali oczywiście odszkodowanie. A 4 podpalaczy schwytano i trafili na ławę oskarżonych. Jedną z korespondentek relacjonujących proces była właśnie Ulrike Meinhof. Sąd był jednak bardzo liberalny i po złożeniu apelacji od wyroku, zresztą dość łagodnego, zaledwie 3 lat więzienia, wyszli na wolność, by odpowiadać z wolnej stopy. Wtedy zaczęli pomagać dzieciom z domów dziecka, co łączyło się z ich działalnością antypaństwową. Po utrzymaniu wyroku w mocy i odrzuceniu prośby o ułaskawienie powinni byli zgłosić się do odbycia kary. Nie mieli jednak zamiaru wracać do więzienia. Zamierzali zaostrzyć protesty, tworząc partyzantkę miejską. Ukrywali się w mieszkaniu Ulrike, ale w kwietniu Andreas Bader został aresztowany. Zresztą nie był to przypadek, a zorganizowana akcja Urzędu Ochrony Konstytucji zachodnioniemieckiej tajnej policji. Badera zwabiono w pułapkę pod pozorem sprzedania mu broni. Jak się szybko okazało, jego kompani byli sprytniejsi od tajnej policji. Potrafili wykorzystać słabość systemu. Pod pozorem pisania książki Ulrike Meinhof sprowadza Badera z więzienia Tegel. Gdy tylko siadają w czytelni, do drzwi instytutu pukają 2 kobiety i mężczyzna. Bibliotekarz Georg Linke nie chce ich wpuścić i nawiązuje się sprzeczka, do której włącza się 2 eskortujących Badera policjantów. Wtedy mężczyzna wyjmuje broń. Pada przypadkowy strzał, który ciężko rani Linkego, a dziewczyny rozbrajają zaskoczonych policjantów. Bader i jego kompani rzucają się do ucieczki, do czekającego na ulicy samochodu, w którym za kierownicą siedzi poszukiwana Gudrun Enslin. W tym momencie jedna z kobiet krzyczy do zdezorientowanej Ulrike: chodź z nami! Zgodnie z planem Ulrike miała zostać i udawać, że nie ma z ucieczką nic wspólnego, a później nadal wspierać towarzyszy działających w podziemiu. Sytuacja się jednak zmieniła, ranny został przypadkowy człowiek i konsekwencje mogą być ogromne. Dziennikarka podejmuje decyzję w ułamku sekundy. Skacze przez okno, zostawiając torebkę z dokumentami. Berlińskie popołudniówki publikują list gończy za Andreasem Baderem i Ulrike Meinhof jako organizatorce ucieczki. Ale to za nią władze wyznaczają 10 tysięcy marek nagrody. Spora suma, bo nowy Volkswagen Garbus kosztuje niespełna 5 tysięcy marek. Ulrike dzwoni do przyjaciółki, prosząc, by odebrała córki ze szkoły i się nimi zaopiekowała. Z mężem rozwiedli się już przed 2 lata. 3 tygodnie później wraz z resztą poszukiwanych uciekinierów, łącznie 12 osób, przedostaje się do Berlina Wschodniego i wsiada na pokład samolotu wschodnioniemieckich linii lotniczych Interflug. Lecą do Damaszku. Historycy nie mają wątpliwości, że ich ucieczkę zorganizowała tajna policja NRD, Stasi. Damaszek to jednak tylko przystanek w drodze do Jordanii, gdzie znajdują schronienie, choć to nie do końca trafne określenie, w obozie szkoleniowym Al-Fatah, palestyńskiego ruchu wyzwolenia narodowego. Uczą się tu walki, wręcz strzelania, konstruowania i podkładania bomb i organizowania zasadzek. Stają się bojownikami partyzantki miejskiej, którą jeszcze przed opuszczeniem Berlina nazwali frakcją Czerwonej Armii. Wzorują się na ruchu komunistycznych partyzantów Tupaneros. Czas pobytu w Jordanii to również czas kształtowania filozofii RAF. Niekwestionowanym przywódcą grupy jest Andreas Bader, prosty chłopak z Monachium, który nie ukończył żadnej szkoły. Przez chwilę próbował zostać dziennikarzem, nomen omen w szpiglerowskiej bulwarówce BZ. Siłą intelektualną dotąd była jego dziewczyna Gudrun Enslin, córka pastora, która ukończyła studia w Tybindze i jako stypendystka pracowała w biurze pisarza Gintera Grassa. Ona i Bader są uznawani za Bonnie and Clyde. Wspólnie podłożyli bomby zapalające w domach towarowych, a w chwili aresztowania planowali już kolejny zamach, ponownie na domy towarowe. Towarzyszył im wtedy Jan Karl Raspe, syn fabrykanta kapitalisty, wzorowy uczeń. Bader nie zna się na historii i filozofii, nie studiował literatury, jest po prostu awanturnikiem, który jako argument wyciąga broń. Rolę twórcy ideologii RAF przejmuje Ulrike. Aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach toczących się w Niemczech od 1967 roku. 2 czerwca w czasie wizyty szacha Iranu Rezy Pahlaviego doszło do protestów studentów SDS. Podczas tłumienia demonstracji policja użyła siły, zdaniem komentatorów, niewspółmiernej wobec protestujących. Jeden z policjantów użył broni i zastrzelił na miejscu studenta Beno Onezoge. Chłopak stał się męczennikiem, symbolem oporu wobec władzy. Zbiegło się to z niezadowoleniem wobec koalicji dwóch największych partii politycznych, CDU i SPD. Opozycja w parlamencie była marginalna. Tak powstaje nowa siła polityczna, APO, opozycja pozaparlamentarna, na wzór ruchów kwestionujących dyktatury w Hiszpanii, Grecji czy Portugalii. Działania APO i Związku Socjalistycznych Studentów są mocno atakowane przez gazety koncernu Axel Springer. 11 kwietnia 1968 roku 23-letni bezrobotny Józef Bachmann oddaje 3 strzały do Rudiego Duszkę, aktywisty SDS, z którym Ulrike wielokrotnie rozmawiała o polityce. Jak wykaże późniejsze śledztwo, Bachmann był stałym czytelnikiem springerowskich bulwarówek i za swoją sytuację obwiniał socjalistów. Zarówno Günter Grass, jak i Meinhof potępiają koncern Axel Springer za podsycanie nienawiści wobec socjalistów. Duszkę jest ciężko ranny, ale atak na niego wywołuje w Berlinie, oczywiście tym zachodnim, prawdziwą wojnę. Przez 5 dni 60 tysięcy studentów szturmuje siedzibę Springera. Płoną furgonetki do rozwożenia gazet. To wtedy Ulrike Meinhof pisze, że jeden rzucony kamień i jeden spalony samochód to chuligaństwo, ale 1000 kamieni i setka płonących samochodów to akcja polityczna. Prawdziwa wojna wybucha dopiero jesienią. Studenci idą pod zmienionym hasłem Karola Marksa. Zamiast byt określa świadomość, skandują kamień określa świadomość. Rannych jest 130 policjantów i 22 studentów. Ilość zniszczonych samochodów idzie w setki. Rok 1968 jest zresztą bardzo burzliwy nie tylko w Niemczech. W maju we Francji dochodzi do protestu licealistów buntujących się przeciwko mundurkom. Paryż na kilka dni staje się areną regularnych walk protestujących i policji. Płoną samochody, a ulice przecinają barykady. Jak pamiętamy, również w Polsce rok 68 był wyjątkowo burzliwy, choć przyczyny tej rewolucji są zgoła inne. A do dalszych losów Ulrike Meinhof wrócimy za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Jest rok 1970. Obecność niemieckich rewolucjonistów w obozie w Jordanii staje się kłopotliwa dla palestyńskich bojowników. Głównie z powodu kobiet, które stanowią ponad połowę grupy. Owszem, są wyjątkowo zaangażowane w szkolenie wojskowe, ale nie zakrywają włosów, a do tego mają w zwyczaju opalać się topless, jak na pokolenie wyzwolonych hipisek przystało. Po 2 miesiącach gościnność Palestyńczyków się kończy. Ulrike Meinhof buduje w tym czasie podwaliny ideologiczne RAF, a Andreas Bader jest twórcą symbolu grupy. Znajduje w nim wyraz jego fascynacja niemieckim pistoletem maszynowym Heckler & Koch MP5, który łączy się z 5-ramienną czerwoną gwiazdą. Członkowie RAF wracają do Berlina w połowie września, a już 29 września jednocześnie napadają na 3 banki, rabując łącznie 210 tysięcy marek. Potrzebują pieniędzy na zorganizowanie prawdziwej rewolucji. Już nie kamienie są ich bronią, a bomby i pistolety maszynowe. A głównymi wrogami kapitaliści, władza i policjanci, których nazywają świniami. Natrafiają jednak na silny opór. Kilku członków RAF zostaje schwytanych, a kilku ginie. Policja organizuje masowe obławy pod kryptonimem Tama. W listopadzie, podczas blokady drogowej, Ulrike w ostatniej chwili ucieka z samochodu. Jednak ponownie zostawia torebkę, w której są jej fałszywe, tym razem dokumenty z aktualnym zdjęciem. Wygląda teraz inaczej, trudno ją rozpoznać. Następnego dnia listy gończe z jej wizerunkiem są w całym Berlinie. Mimo to udaje się jej wyjechać z miasta, a nawet z Niemiec. Należy dodać, że w owym czasie kontrole graniczne są czymś normalnym. Kilka miesięcy spędza we Włoszech, gdzie córki są pod opieką jej przyjaciółki Lili Holtkamp. Według dziennikarza Stefana Austa, autora książki opisującej działalność grupy Bader-Meinhof, Ulrike zamierzała wywieźć dziewczynki do palestyńskiego obozu dla sierot. Aust zna Ulrike jeszcze z czasu wspólnej pracy w Konkret i o jej planach powiadamia ojca dzieci, byłego męża Ulrike, Klausa Rühla, i udaje im się temu zapobiec. Do dzisiaj trwa spór, czy Ulrike faktycznie zamierzała wywieźć dziewczynki, ale relacje Austa po latach potwierdziła jedna z nich. 15 stycznia 1971 roku członkowie RAF napadają na dwie kasy oszczędnościowe w Kassel. Miesiąc później w kolejnym banku ich łupem pada aż 285 tysięcy marek. Śledczy uważają, że Meinhof jest zamieszana w organizację i same napady. I choć nie ma na to żadnych dowodów, prasa wymienia ją jako Herrschtabande. Jako synonim nazwy RAF używają nazwy Bader-Meinhof-Gruppe. RAF działa jak dobrze zorganizowana firma. Dzięki zrabowanym pieniądzom wynajmują mieszkania, jadają w dobrych restauracjach, kupują legalnie samochody. Wszystko po to, by prowadzić działalność polityczną, a raczej rewolucyjną. Wykorzystują przy tym słabość policji. Terroryści z RAF napadają na banki w jednym landzie, by już po godzinie być w innym, w którym nie są jeszcze ścigani. A już całkowitym kuriozum jest to, że bez problemu opuszczają odcięty od reszty Niemiec murem Berlin Zachodni. Aby tego dokonać, muszą pokonać granicę i przejechać bądź przelecieć samolotem nad terytorium NRD. Wschodnio-niemieckie władze doskonale o tym wiedzą, przymykają oko, a nawet dyskretnie udzielają pomocy. Choć filozofia i działanie komunistycznej partyzantki nie są akceptowane przez Związek Radziecki i inne kraje bloku wschodniego, ich krucjata osłabia Zachód, a zatem jest przydatna. Napady na banki nie są jednak celem, a środkiem do celu. W maju 1972 roku rozpoczyna się ofensywa. 11 maja we Frankfurcie Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Holger Mainz i Jan Karl Raspen umieszczają trzy bomby w pobliżu wejścia do budynku koncernu IG Farben. Tu należy dodać, że to właśnie ta firma produkowała w czasie II wojny światowej cyklon B wykorzystywany w komorach gazowych. Wybuch zabija oficera amerykańskiej armii i powoduje straty wynoszące milion marek. Następnego dnia Angela Luta i Ingrid Mole podkładają bomby w komisariacie policji w Augsburgu. Wybuch rani 5 policjantów. W tym samym czasie Bader, Enslin i Mainz wysadzają 60 samochodów na parkingu Bundeskriminalamt, czyli Policji Kryminalnej w Monachium. 3 dni później w Karlsruhe wybucha bomba w samochodzie sędziego Wolfganga Badenberga, który podpisał listy gończe za członkami RAF. 19 maja terroryści podkładają 6 bomb w budynku koncernu Axel Springer w Hamburgu. 3 z nich eksplodują, raniąc 17 osób. 24 maja Imgard Mole i Angela Luta wjeżdżają skradzionym Fordem Capri na teren amerykańskiej bazy wojskowej w Heidelbergu. W eksplozji umieszczonej w samochodzie bomby ginie 2 żołnierzy. Łącznie w atakach giną 4 osoby, a 74 zostają ranne. 1 czerwca Bader, Raspe i Mainz jadą do kryjówki w garażu budynku przy Hofeckweg we Frankfurcie. Zostają rozpoznani i osaczeni. Strzelanina z policją trwa 3 godziny. Muszą się poddać, gdy kończy im się amunicja. 2 tygodnie później w Langenhagen koło Hanoweru dwie kobiety pukają do mieszkania nauczyciela Fritza Rodenwalda, prosząc o schronienie na kilka dni. Mężczyzna zgadza się, ale następnego dnia powiadamia policję. Funkcjonariusze obserwują budynek i późnym popołudniem zauważają mężczyznę i kobietę idących do mieszkania Rodelwalda. Kobieta jest skrajnie wychudzona, nie ma dokumentów i nie chce podać, jak się nazywa. Ale w torbie ma broń, materiały wybuchowe i list od aresztowanej kilka dni wcześniej Gudrun Enslin. Zatrzymana kobieta nie chce się zgodzić na zdaktyloskopowanie i żąda powiadomienia adwokata. Policja grozi jej znieczuleniem i rozbiera siłą, aby sprawdzić, czy ma bliznę po cesarskim cięciu. To jednak nie daje pewności, więc w nocy przewożą ją do szpitala i związanej wykonują badanie RTG czaszki. Ulrike Meinhof w 1962 roku przeszła operację usunięcia łagodnego guza mózgu. Zdjęcie rentgenowskie potwierdza, że to ona. Trafia do więzienia, do całkowitej izolacji. Doświadcza czegoś więcej niż to, o czym słyszała od dzieci w domach dziecka. Jej cela, włącznie z meblami, jest biała. Nie ma okien i bez przerwy świeci się w niej jaskrawe światło. Nie docierają do niej żadne dźwięki, bo uznano ją za niebezpieczną i wyłączono cały oddział więzienia. Jest sprawdzana co kilkanaście minut, a w ciągu nocy strażnicy przeprowadzają po parę kontroli, szukając kontrabandy. Przez kilka miesięcy nie ma również kontaktu z adwokatem. Próby jej uwolnienia podejmują palestyńscy terroryści z grupy Czarny Wrzesień, która w 1972 roku dokonuje ataku na izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium. Wśród żądań wypuszczenia na wolność palestyńskich bojowników jest żądanie wypuszczenia Ulrike Meinhof, tylko jej jednej spośród wszystkich członków RAF. Jak pamiętamy, atak ten kończy się tragicznie. Po kilku miesiącach lekarz więzienny orzeka, że dalsze izolowanie Ulrike w tych warunkach zagraża jej zdrowiu psychicznemu. Prawnicy wysyłają skargi, pisząc o torturach izolacyjnych, białych torturach czy osadzeniu w skrzydle śmierci. Ulrike udaje się złożyć skargę karną przeciwko dyrektorowi więzienia i ministrowi sprawiedliwości, oskarżając ich o próbę pozbawienia jej życia. W 1973 roku wraz z pozostałymi członkami RAF trafia do nowego więzienia Stuttgart-Stammheim. Zajmują cele na 7. piętrze budynku, a piętra pod i nad nimi są puste. Z ich powodu na terenie więzienia wybudowano za 12 milionów marek budynek, w którym ma toczyć się ich proces. Ale warunki odosobnienia są już inne. Więźniowie mają dostęp do książek i prasy, mogą ze sobą swobodnie rozmawiać. Próba uwolnienia Ulrike przez Palestyńczyków nie jest jedyną akcją. W czasie, gdy członkowie grupy Bader-Meinhof znajdują się w więzieniu, rodzi się druga generacja RAF. Jeszcze bardziej agresywna. Dochodzi do porwań samolotów, zamachów na sędziów i porwań polityków, w tym przewodniczącego CDU Petera Lorenza i prezesa niemieckiego Związku Pracodawców Hansa Martina Schleiera. Jednym z warunków jego uwolnienia jest zwolnienie z więzienia Andreasa Badera, Ulrike Meinhof i ich kompanów. W tym czasie, gdy Schleier jest jeszcze w rękach porywaczy, czwórka palestyńskich terrorystów porywa lecący z Majorki do Frankfurtu samolot linii Lufthansa z 86 pasażerami i 5 członkami załogi. Maszyna przez kilka dni krąży po Europie i Bliskim Wschodzie, a porywacze żądają uwolnienia członków RAF i palestyńskich terrorystów. Wiadomość o udanym ataku na samolot i uwolnieniu zakładników radio podaje po północy. Rano strażnicy w więzieniu Stammheim odkrywają, że Meinhof, Bader, Enslin i Raspe popełnili w nocy samobójstwo. Ale to nie śmierć członków RAF jest największym zaskoczeniem. W celach strażnicy odkrywają prawdziwy arsenał – pistolety, pistolet maszynowy, ćwierć kilograma materiału wybuchowego, kilkaset sztuk amunicji, sprzęt do łączności. Okazuje się, że osadzeni w więzieniu koordynowali porwania i przez cały czas słuchali radia. Gdy ich plan zawiódł, stracili nadzieję na uwolnienie. Rola Ulrike Meinhof w zamachach i napadach została wyolbrzymiona przez prasową propagandę, choć była niekwestionowaną siłą ideologiczną frakcji Czerwonej Armii. W wielu publikacjach sugerowano również, że Ulrike i Gudrun rywalizowały o Andreasa, czego nie potwierdziły zeznania byłych członków RAF. Tak samo jak nie potwierdziły jej udziału w wielu napadach. Po ucieczce Badera i wydaniu listów gończych za Ulrike Meinhof, pomimo protestów pracowników stacji telewizyjnej, wstrzymano projekcję filmu Bambule. Został pokazany dopiero w 1994 roku. Nikt dzisiaj nie pamięta o tym, jak wielki wkład w zmianę warunków dzieci w domach dziecka i w walce o prawa kobiet wniosła Ulrike Meinhof. Zapomniano również o jej działaniach przeciw rozszerzaniu zbrojeń atomowych. Jest kojarzona niemal wyłącznie z grupą terrorystyczną, której nadano jej imię.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.